Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, dr Waldemar Handke, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jutro po raz drugi w Polsce obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Właściwie dlaczego to jest 1 marca?
Rocznica aresztowania ostatniego szefa 4. zarządu WiN-u Łukasza Cieplińskiego, notabene Wielkopolanina.
Gdzieś tutaj stąd blisko?
Z Kwilcza.
No to rzeczywiście niedaleko.
A jeszcze do tego absolwent Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Czyli mamy pewne powody, żeby obchodzić to święto.
Jak każdy Polak.
Żołnierze wyklęci. Dziś to już nie jest temat tabu. Jeszcze pamiętam lat temu, 15, jak zaczynałem pracę w radiu, to wtedy tak naprawdę nikt kompletnie nie wiedział. To wtedy było kompletne zamieszanie. Jacyś partyzanci, co to właściwie z lasu po wojnie nie wyszli. Dziś ta nasza wiedza już jest większa.
Dużo większa.
Kim właściwie oni byli?
Czy generalnie można powiedzieć, że to kontynuatorzy Armii Krajowej, żołnierze Armii Krajowej, którzy z różnych względów z tego lasu albo nie wyszli, albo do niego wrócili. Różnie to wyglądało w różnych miejscach. U nas w Wielkopolsce to często byli ludzie, którzy albo wrócili z generalnego gubernatorstwa, jak choćby Jan Kępiński, pseudonim Błysk w Ostrowie, czy choćby tutaj niedaleko Jan Woś, pseudonim Jerzy z Wolsztyna. To jakby dla Wielkopolan takim elementem, który łączy Armię Krajową z żołnierzami wyklętymi, to jest Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta, czyli formacja, która powstała z przekształcenia Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej. Bo warto pamiętać, że Okręg Poznański pod dowództwem Andrzeja Żywuskiego, podpułkownika Żywuskiego Hańczy, był okręgiem, który nie wykonał rozkazu Niedźwiadka o rozwiązaniu Armii Krajowej. To Żywuski zdecydował o przekształceniu Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej w samodzielną grupę ochotniczą Warta.
Ale dlaczego właściwie oni z tego lasu nie wyszli i dlaczego oni podjęli walkę? Wojna się kończyła, wszyscy już mieli serdecznie dosyć wojowania, geopolityka się zmieniła, było po Jałcie.
To można zadać to samo pytanie, dlaczego dzisiaj czcimy powstańców styczniowych? Też właściwie walczyli bez szansy na zwycięstwo.
Ale oni wiedzieli, że nie mają szans na zwycięstwo? Czy to jak się mówi, wierzyli, że będzie trzecia wojna światowa?
Część z nich wierzyła, pewnie, że tak. Część ludności przecież wierzyła. Warto pamiętać o tym, że w Wielkopolsce nie byłoby oddziałów partyzanckich, które utrzymywały się do 1947 roku, gdyby nie pomoc ludności. Bez tego nie byłoby partyzantki.
Czy ludzie nie przyjęli nowej władzy z otwartymi ramionami?
No warto pamiętać o tym, wystarczy przejrzeć dokumenty i zobaczyć, ilu na przykład funkcjonariuszy milicji obywatelskiej z tamtego czasu, z 1945 i 1946 roku, to byli żołnierze podziemia.
Mhm. Czyli oni myśleli, że zaprowadzają nowy porządek, nową władzę?
Że przyszła wolna Polska. Mhm. Część z nich tak właśnie o tym myślała. No jeśli do tego dodamy choćby to, że wielu z tych, którzy w lesie się znaleźli, to byli ci, którzy zdezerterowali z milicji, z Ludowego Wojska Polskiego, czy z Urzędów Bezpieczeństwa, to mamy obraz tego. A na to nałóżmy to, co się działo. Przecież ci ludzie nie żyli w oderwaniu od świata. Tak? Oni wiedzieli, co robiono na wschodzie Polski, co robiono w Rzeszowskim, co robiono w Kieleckim, co robiono w Białostockim z żołnierzami podziemia. Już nie wspomnę o Ostrej Bramie i o tym, co się stało z żołnierzami Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.
Ale oni uznali, żywi się nie damy. Czy oni stwierdzili, przesiedzimy w lesie 2-3 lata?
Panie redaktorze, jest coś takiego, co może dzisiaj trudno nawet zrozumieć w erze ciągłych kompromisów, że jest coś takiego jak wierność przysiędze. Oni przysięgali na przywrócenie wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. I to było coś, co częścią z nich również kierowało. Dlaczego Łukasz Ciepliński, czyli ten, który kierował ostatnim zarządem WiN-u, dlaczego on został w konspiracji? Przecież nie dlatego, że chciał, że lubił. Przecież ostatni partyzant zabity przez SB w 1963 roku, Franczak Lalek, to przecież nie dlatego walczył od 1939 roku. Tak? Przecież nie dlatego, że tak chciał, bo tak lubił. Mhm. To było coś takiego jak wierność przysiędze. To jest to wychowanie, o którym dzisiaj może część ludzi zapomina. To wychowanie w niepodległej Rzeczpospolitej. Tak? Tego pokolenia umownie nazywanego Kolumbami. Tak?
No ale ktoś może powiedzieć, no zupełnie romantyczne, Somosiera, klasycznie polskie, tak? Z szablą na czołgi. Wielki... Czy
można tak
wielki...
do tego...
Wielki niedźwiedź rosyjski tu już się osiedlił, siedział, a mimo to kilku ludzi w lesie, no nie wiem.
No nie kilku, no nie zapominajmy, że jak się oblicza przez szeregi drugiej czy trzeciej konspiracji, tej po wojnie przeszło 200 tysięcy ludzi, tak? Że 20 tysięcy ludzi było w lesie w okresie najbardziej, czyli tego przełomu 45, 46 do 47 roku było w lesie. Czy to są pojedyncze? Tak jak mówiłem, nie byłoby tego, gdyby nie pomoc ludności. To tutaj przecież jak się przejrzy dokumenty, to można zobaczyć, że większość ludzi, którzy byli karani przez wojskowe sądy rejonowe, to byli ludzie karani za współpracę i udzielanie pomocy oddziałom zbrojnym.
A z drugiej strony jest ta czarna legenda, tak? Jest, są te historie, które dotyczą na przykład ognia. Są te historie dotyczące no, mordowania z komunistów to z rodzinami. Prawda?
Zgadza się. Jesteś część tego, co wykorzystywano, tak? Wykorzystywano to, że i używano tych argumentów dla budowania obrazu całej konspiracji powojennej. Ale to były czyste względy ideologiczne. Mhm. Owszem, takie przypadki się zdarzały. Tego nie można zanegować. Tak? Natomiast dzisiaj trudno jest oddzielić pewne rzeczy od siebie. Tak? Czy kogoś zabito dlatego, że był Żydem, czy dlatego, że był funkcjonariuszem UB?
No i jeszcze wczoraj w Gazecie Wyborczej chyba było, że to jest święto zawłaszczone przez PiS. To jest takie święto właśnie no, naznaczone dzisiejszym obrazem ideologicznym Polski.
Znaczy ja o tym nie dyskutuję. Dla mnie są to fakty historyczne, o których możemy dyskutować, możemy rozmawiać, natomiast nie dyskutuję o polityce.
Jak pan myśli, że historia już jednoznacznie pozytywnie oceni tych żołnierzy?
Oczywiście, jako struktura, jako to określenie żołnierzy wyklętych, dziś mamy już ten obraz, myślę, że w dużym stopniu oczyszczony właśnie z tej czarnej legendy. Wystarczy przyjrzeć się ludziom takim jak Szary, jak Błysk, jak Madej tutaj, mówię o Wielkopolsce, tak? Czy choćby o pułkowniku Rzewuskim, który ginie prawdopodobnie śmiercią samobójczą, tak, w 1946 roku w UB, ale to są również ci, którzy zostali zatłuczeni, jak porucznik Mocek, pseudonim Spirytus, którego zamordowano w siedzibie PUBP w Ostrowie.
A tu w najbliższej okolicy Leszna rzeczywiście mieliśmy też takie silne grupy.
Znaczy przez powiat leszczyński przechodzili, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, jakie mamy warunki, tak? To nie są warunki wschodniej Polski. To jest urbanizacja, to jest sieć dróg, to są te, no ja już nie wspomnę o tym, że no, niech mi pan pokaże w najbliższej naszej okolicy las, który nie można przerzucić beretem w cudzysłowie, prawda? To przecież to, jeśli oni przechodzili przez powiat leszczyński, powiat kościański, powiat gostyński, mało tego, tutaj przez jakiś czas działał oddział dzielnego, a potem Kościuszki, tak, to przecież bez pomocy ludności tego by nie było. To nie przypadkiem na przykład gminę Krzywiń Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Kościanie nazywał bandyckim rogiem powiatu. Prawda? I takich określeń możemy znaleźć bardzo wiele. Ilu ludzi zostało w powiecie kościańskim, gostyńskim, również leszczyńskim, choćby z Belęcina Starego, skazanych za to, że współpracowali z oddziałem.
A jest tam pamięć? Widzi pan to? Nie wiem. Ktoś to dziś, znaczy, no,
Są ludzie, którzy o tym pamiętają i są ludzie, którzy będą o tym pamiętać. Tak? To są rodziny przecież tych żołnierzy. Część z tych żołnierzy to były chłopskie dzieci stąd przecież. To, jeśli przyjrzymy się ofiarom, tak? Zamordowany w Leszy, powieszony w Lesznie Stanisław Masztalerz, pseudonim Bój, tak? żołnierz dzielnego, to powieszony w Lesznie, tutaj w więzieniu. Tak? Czy w Poznaniu zastrzeleni Stefan Skorczyk, Kołozdrzych, prawda, dwudziestolatkowie. Przecież to nie brało się znikąd, przecież to się nie wzięło stąd, że nie wiem, oni ulegali jakiejś ideologicznej presji czy czemuś takiemu. To było wychowanie, to było coś, co do tych ludzi przemawiało.
Dwudziestoletni, mówi pan.
Tak, dwudziestoletni. Kołozdrzych miał 20 lat, kiedy został rozstrzelany. Strzałem w tył głowy.
To jutro, proszę państwa, jak będziemy to obchodzić, gdzieś tam będą państwo widzieć, to proszę wspomnieć o tych też naszych. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan dr Waldemar Handke, historyk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.